Cześć, tu Zuza.
Cześć, tu Milena.
Witamy Was w naszym podcaście trochę paranormalnym, trochę kryminalnym. Pogadane.
Witamy Was w odcinku numer 7.
Lucky 7.
Kto by pomyślał, że dotrwamy do 7 odcinka.
No, ja w ogóle cały czas myślałam, że jest 6, że będziemy teraz 6 nagrywać. I się zdziwiłam.
Ja myślałam dzisiaj, że to jest 5, więc... I już nie pamiętam, o czym mówiłam w poprzednich, więc już się zachowuję jak taka gwiazda podcastingu.
No, to ilość komentarzy nas zawsze tak zawala, że...
Uhu. Naszych całych 36 followersów na Instagramie.
Ej, ostatnio miałyśmy komentarze wyjątkowo, miałyśmy chyba 5.
Tak, bo się spóźniałyśmy z odcinkiem.
Ale to znaczy, że ktoś chce te odcinki, to jest super.
No, to prawda. Dobrze, to powiedz mi, co tam u ciebie.
Och. To był koszmarny weekend, naprawdę to był bardzo koszmarny weekend. Jeden z takich gorszych. No nie wiem, opowiem tę historię, chociaż trochę nie chcę jej opowiadać, no ale dobra. Jak Milena wie, wy, nie wiem, czy wspominałam to w podcaście, ale wydaje mi się, że wspominałam, o ile tego nie wycięłam. Mam dosyć spore problemy z sąsiadami, ponieważ moi sąsiedzi to są studenci z ASP. Jak nie wiem, czy trzeba mówić coś więcej, żeby to było oczywiste, że mam z nimi problemy, bo robią imprezy na 50 osób w środku pandemii, także fan. No i przez rok próbowałam się z nimi dogadać, nawet im pisałam, kiedy mnie nie ma w domu, że ej, możecie teraz robić imprezę, bo mnie nie ma, a mnie dosyć dużo nie ma, bo i wyjeżdżam w związku z pracą, no i czy też tam mamę odwiedzam, czy wychodzę gdzieś do znajomych, więc... Jest to do zrobienia, mogli sobie poszaleć. Ale oczywiście najlepiej się szaleje, jak sąsiadka jest za ścianą i jest po jelitówce i ledwo żyje. Także pierwszy raz w życiu, tak serio, musiałam podjąć kroki takie, że do administracji napisałam i poprosiłam, żeby coś z tym zrobili, bo ja już nie wiem co. No i podobno, nie wiem, oni tam mnie przeprosili i teraz ma być okej. Okay. Bardzo trzymam kciuki, żeby nam się tutaj ułożyło życie, bo... Chciałabym tego, aczkolwiek przyznam, że ten weekend miałam totalnie wycięty z życia. Tak, wow. Także naprawdę, naprawdę muszę przyznać, że było koszmarne.
Dali czadu.
Tak, dali czadu na maksa.
No i co tam jeszcze? To tyle? Same ten, w sensie jelitówka, no w sumie to dużo.
Jelitówka i hałasujący sąsiedzi, ale czy jakieś pozytywne rzeczy? Czekaj, w sumie chciałabym powiedzieć jakąś pozytywną rzecz.
Czyli mówiłaś o francuskim?
A, tak, tak. Wracam do nauki francuskiego, bo tak umiem trochę. Nie na tyle, żeby się dogadać, ale jakby rozumiem, ale nie mówię. I stwierdziłam, że bardzo chciałabym mieć jeszcze jeden język, taki poza polskim i angielskim, który bym ogarniała dobrze. No i wrzuciłam sobie Duolingo i się uczę francuskiego teraz, także bonjour, ça va? Oui, oui, oui.
Nice.
Jak tam twój weekend? Powiedz, że lepszy niż mój, proszę.
Mój weekend był spoko. Nie pamiętam, co robiłam, ale był spoko.
Był tak spoko, że nie pamiętasz?
Chyba po prostu go przebombiłam tak zwanie. Bardzo lubię tak sobie nic nie robić.
A, miałeś przecież sukcesy fotograficzne, nie?
A, tak, robiliśmy zdjęcia z mamą. Piłam butelkę wina. Szczerze mówiąc, chyba tyle. I satysfakcjonuje mnie to w sumie.
Czasami dobrze tak sobie przebombić. Po prostu 2 dni.
No, pewka. Tyle no, co tam? Co tam można robić w życiu?
Ja nie wiem. Ja ci na pewno nie odpowiem na to pytanie. Ja nie wiem, co robię ze swoim życiem nawet. Chociaż rady daje się łatwiej, niż się do nich stosuje, jak wiemy.
Prawda, ja lubię dawać rady. Jestem w tym dobra całkiem.
Wiem, mi zawsze dobrze radzisz.
No. Mogłabym być taką terapeutką z serialu, która wszystkim właśnie tak radzi, jest taka profesjonalna na zewnątrz, ale jakby w środku jest takim totalnym mesem i pije sama wino i w ogóle mieszka w wieżowcu. Ma problemy tak naprawdę, ale jest znaną psychiatrą.
Brzmi jak na Netflixa.
Brzmi.
A właśnie jeszcze fajną rzecz bardzo widziałam na Netflixie, chciałam wszystkim naszym słuchaczom też polecić. Marta mi poleciła serial Wąż. wąż, o seryjnym mordercy. Bardzo fajny. Taki miniserial. Gorąco polecam. Fajna realizacja, super kreacje aktorskie. Nie będę za dużo zdradzać, ale takie do chapnięcia w weekend i naprawdę, naprawdę super serial. Polecam.
Nice. To ja sobie chapnę pewnie nawet wcześniej niż weekend.
Chapaj, chapaj.
Ja z kolei w zeszłym tygodniu odpaliłam nowy serial na HBO z Kate Winslet.
My Heart Will Go On.
My Heart Will Go On, bo no oglądamy sobie i w ogóle fajny. I tak się wkręciłam, już taka ochoczo czekam na ten kolejny odcinek. No i generalnie się okazało, że nie ma nowego odcinka i byłam mega zawiedziona i mega rozczarowana i w ogóle nie wiem, jakim prawem to jest w ogóle dalej legalne w 2021 roku, żeby takie świństwo ludziom robić.
Ale miał być odcinek i nie dodali, tak jak my zrobiłyśmy, czy po prostu jest inny dzień dodania odcinka?
Nie, po prostu nie wrzucili całego sezonu. Wiesz, odcinek no, pierwszy, nowy i trzeba czekać tydzień.
Dasz radę, Milena.
Jakbym jeszcze wiedziała, że to jest tylko jeden odcinek, to jeszcze pół biedy. Ale już po prostu byłam taka, szczekałam, aż się włączy nawet i dupa.
No.
Straszne uczucie, straszne uczucie. Także takie miałam przygody, na przykład jeszcze z moich przygód. Nie?
Ale my mamy przygody.
No, totalnie.
Crazy, it's my life.
A co przed chwilą śpiewałyśmy? Here I Go Again. Się okazało, że ja śpiewam mandarynę, a Zuza śpiewała jakąś rockową balladę.
White Snake to jest moje. White Snake, Here I Go Again.
White Snake.
Tak. Ja śpiewam White Snake, a ty śpiewasz zawsze mandarynę. I zawsze ty mówisz, o, mandaryna, a ja mówię, nie.
Nieźle. A jest też taki film w ogóle, jakiś animowany dla dzieci. Biały wąż.
Biały wąż dla dziewczyny?
No. Taki jakiś Pixar czy inny.
No, muszę zobaczyć, ja bardzo lubię animacje. Widzę, że węże są motywem przewodnim naszego wstępu dzisiaj.
Chyba tak. No dobra, to słuchajcie, dzisiaj, jako że w zeszłym tygodniu ja wam opowiadałam o wspaniałym mieście Łodzi, tak dzisiaj Zuza opowie wam jakąś mrożącą krew w żyłach historię. A ja będę tylko popijać moje kawę, latte.
No dobra, to co, po pierwsze mamy zwyciężczynię naszego konkursu z ostatniego odcinka, Weronika z Reykjavika, gratulujemy! Yay! Ten odcinek jest dedykowany tobie, także buziaczki, pozdrawiamy.
Buziaczki!
Warto było zagrać, nie?
No.
No dobra, to dzisiaj opowiem ci historię wschodniego więzienia stanowego. Po angielsku jest to Eastern State Penitentiary, jeżeli źle to wymawiam. To bardzo mi przykro, bo będę to wymawiać tak cały czas. Znaczy wiem, jak to się wymawia, tylko po prostu trudno mi się to wymawia trochę. I to więzienie znajduje się w Filadelfii, w stanie Pensylwania. Jest to obok Sing Sing, najbardziej znane więzienie w Stanach.
A nie Alcatraz? Gdzie jest Alcatraz?
Też w Stanach. Obok Sing Sing i Alcatraz jest najbardziej znanym więzieniem w Stanach. Zostało wbudowane w 1829 roku i z założenia miało być fortecą, z której nie ma ucieczki. Mimo tego, że miało być tą fortecą, to miało również całkowicie zmienić oblicze systemu więziennego w Stanach. Na początku XVIII wieku te więzienia, w ogóle była jakaś tragedia, bo nie miały żadnych indywidualnych cel i wszyscy byli trzymani razem bez względu na płeć, wiek czy popełnione przestępstwa. Zresztą wpalenie wieści trochę. Ale nice. Tak robiono. I ten nowy system to była wizja Benjamina Franklina i Towarzystwa Boże, wiedziałam, że będzie z tym problem. Filadelfijskiego. Okej. Okay. I właśnie Eastern State Penitentiary już z samego założenia nie miało być karą tak naprawdę.
Nagrodą.
Tak, nagrodą. Takim sposobem właśnie na resocjalizację przestępców. I właśnie tam w tej Filadelfii powstał ten system, który przez nowe podejście miał więźniom dać taką szansę na odkupienie swoich win i na wewnętrzną zmianę. Głównie chodziło o takie wywołanie poczucia szczerej pokuty i prawdziwej takiej skruchy za swoje przewinienia. System został stworzony w taką myśl, że ludzie z założenia są dobrzy, a popełniają zbrodnie tylko i wyłącznie przez to, że znaleźli się w złym środowisku. Co jakby to jest coś na rzeczy, tak naprawdę wydaje mi się. Znaczy nie wiem, czy ludzie są z założenia dobrzy, ale myślę, że środowisko bardzo mocno, w które wpadniesz, może zdefiniować twoją przestępczą karierę.
No, to na pewno. Look at us. jak na siebie działamy.
My na siebie działamy, uważam, że genialnie, Milena. Jak Eastern State na więźniów. Właśnie to miało działać przez dyscyplinę, poświęcenie, taką izolację, ciężką pracę, że wtedy tak naprawdę będą oni w stanie odczuć prawdziwą skruchę i pokutę. No ale zanim ci więcej opowiem, jakie były założenia tego systemu i na czym on polegał, to najpierw chciałam ci opowiedzieć o samej architekturze tego miejsca, bo ona jest bardzo specyficzna i nadaje cały ton temu, jak to wszystko wyglądało. I co prawda, to było wtedy najnowocześniejsze więzienie, bo miało, uwaga, ogrzewanie, bieżącą wodę, a w tamtych latach nie było bieżącej wody nawet w Białym Domu, więc to była big thing.
No kurde.
No, więc to było takie wow dla wszystkich, tak technologiczne wow po prostu.
Wow.
Dokładnie. I swego czasu to był drugi najdroższy budynek w całych Stanach Zjednoczonych.
Okej. Okay. Wiesz, jaki był pierwszy? Capitol?
Dokładnie. Capitol był pierwszy, a Eastern State Penitentiary był drugi. I przez to, że był taki nowoczesny i w ogóle super, to stał się atrakcją turystyczną, bo każdy chciał zobaczyć ten cud techniki i jak to wszystko wygląda. Zresztą ponad 300 więzień później na całym świecie było wzorowanych na tym właśnie więzieniu stanowym. I jak chodzi o tych turystów, to jednym z takich odwiedzających, dosyć znanych, był pan Charles Dickens, którego znamy oczywiście, autor opowieści wigilijnej, ale on akurat był bardzo przerażony tym systemem więziennym, znaczy no, nic dziwnego, jak się za chwilę dowiecie. I sam to opisał, że tortury fizyczne są gorsze niż proponowany tutaj system resocjalizacji.
Okay.
I jeszcze o architekturze. Z zewnątrz ten budynek wygląda tak totalnie jak średniowieczny zamek. Taki ma, wiesz, wieże, wszystko. No taka forteca. I jeszcze jest położony na wzgórzu, tak specjalnie go tam dali, żeby on budził grozę. I jest zaprojektowany w stylu neogotyckim. Tak czytałam, ale trochę jak na niego patrzę, to wcale nie czuję takiego gotyku jakoś. Nie jest taki strzelisty do końca. No, no nie wiem, ale jakby możecie sobie zobaczyć, ocenić sami. Ja tutaj nie jestem historykiem sztuki, ale poddaję pod wątpliwość neogotycki styl tego budynku. Ale rzeczywiście jest creepy, to na pewno, i wygląda tak, że no, nie jest to miejsce, z którego na pewno łatwo można uciec. Teren całej placówki to jest ponad 10 akrów, do tego ogrodzony grubymi murami. A co ciekawe, to całe więzienie zostało zaprojektowane na wzór koła wozu drabiniastego, czyli tak jakby koło w środku i rozchodzące się szczeble takie. I każdy ten szczebel, no to był blok więzienny. Czyli tak dozorca na przykład więzienny, jak stał w centrum tego budynku, to mógł widzieć wszystkie 7 korytarzy, które odchodziły tam po bokach. Dzięki temu chcieli zmniejszyć ilość osób potrzebnych do pracy, no jak to zwykle jest w państwowych placówkach, trzeba być wydajnym. I tak poprzez tę architekturę przejdźmy sobie może do właśnie założenia tego miejsca. I Eastern State Penitentiary zostało zaprojektowane przez młodego brytyjskiego architekta tak, że każdy więzień miał swoją własną celę. Były pojedyncze tylko. W każdej celi była toaleta, którą spłukiwano raz dziennie i może teraz to brzmi mało higienicznie, trochę obleśnie, ale wtedy to było super fancy. I system rur w tych toaletach był poprowadzony poza celą, po to, żeby więźniowie nie mogli się ze sobą kontaktować przez te rury. Sobie stukać w nie, czy mówić. Nie wiem, jak się kontaktuje przez rury, ale chyba w więzieniach się robi takie rzeczy. I w oryginalnym projekcie tego więzienia, który no, nie doszedł do skutku ostatecznie, ale miało być tak, że nie ma w ogóle drzwi do celi od strony korytarza, tylko jedyne wejście jest od takiego małego podwórka, bo każda cela miała taki swój osobny spacerniak, oczywiście mały, który również był odizolowany od reszty wysokim murem. Jedynym źródłem światła w tych celach było tak zwane oko Boga. To się chyba po polsku nazywa świetlik, że jest okno w suficie, przez które tam wpadało światło dzienne. I te cele również zostały specjalnie zaprojektowane tak, żeby przypominały kaplice. W tych ścianach w końcu były zamontowane drzwi ostatecznie, ale na początku też były takie po prostu feeding hall, czyli dziury do karmienia, przez które więźniowie dostawali swoje posiłki. Może się już powoli domyślasz, na czym ten system polegał. Chodzi o to rewolucyjne podejście, którym właśnie nie była kara, a resocjalizacja. To opierało się ono przede wszystkim na izolacji i absolutnej ciszy. Poprzez pracę i izolację osadzeni mieli znaleźć w sobie poputę. Mieli znaleźć w sobie pokutę i wewnętrzne dobro, żeby stać się na nowo lepszymi ludźmi. Założenie też było takie, że więźniowie nie mieli wchodzić ze sobą w żadne, absolutnie żadne interakcje i mieli być odseparowani od wszystkiego i od wszystkich. Nie było żadnego miejsca, w którym oni się mogli zobaczyć, no bo to jedzenie dostawali tymi dziurami, tymi feeding hall, o których wcześniej mówiłam. Podwórka, te spacerniaki też mieli osobno, więc no po prostu nie widzieli żywej duszy. Przez 23 godziny dziennie znajdowali się samotnie w swoich celach, ale mieli prawo do 2,5-godzinnych wyjść na ten swój mikrospacerniak na zewnątrz. Mhm. W czasie pobytu w celi wykonywali też różne prace, ale to były, znaczy tak mi się wydaje, że tak spoko mieć coś do robienia, nie? Mieli do robienia na przykład krzesła, farbowanie tkanin, robienie butów, czasami nawet ubrań. No tylko, że był też taki warunek, że tą pracę również musieli wykonywać w absolutnej ciszy.
Ej, tak szczerze? Dobra, znaczy to brzmi strasznie, ale z drugiej strony zawsze jak myślałam o więzieniu, to rzeczą, która mnie najbardziej przerażała, to są ci inni więźniowie właśnie, że trafiłabym do więzienia i od razu by mnie, nie wiem, pobili, zgwałcili, w ogóle zamordowali i że w ogóle, nie wiem, że byłabym taka super steroryzowana. Więc szczerze mówiąc, jakbym miała być w więzieniu, to już bym wolała siedzieć w ciszy chyba.
Ale wiesz, jak są więzienia, to masz różne bloki, gdzie ludzie są zamykani według przestępstw, które popełnili najczęściej, nie? Czyli jakby ciebie by nie zamknęli na przykład, znaczy zależy co byś zrobiła.
No nie wiem, oglądałam Orange is the New Black i było różnie.
W każdym razie, osadzeni byli tam najczęściej... za co się trafiało do tego więzienia, nie? Za włamania, kradzieże i w ogóle wszędzie osobno jest podane kradzieże koni. To chyba była jakaś rzecz wtedy, że wiesz, jak ukradłaś konia, to było przesrane.
800 lat więzienia.
Z tobą to można konie kraść.
Może stąd się wzięło to powiedzenie w ogóle.
Może. Ale oprócz takich strasznych przestępstw jak kradzież koni, też takie błahostki jak fałszerstwa i morderstwa. Skazani byli zazwyczaj na 2 lata, tylko nieliczni dostawali 8 lat, bo wtedy w ogóle nie istniało jeszcze coś takiego jak dożywocie.
Okay.
I wieszenie, Boże, ja dzisiaj to się plątam. Więzienie było mieszane, to znaczy, że przebywały tam kobiety i mężczyźni, ale z tego co pamiętam, oni byli w osobnych blokach. Chyba były 2 bloki kobiece i 5 bloków męskich. Żeby udaremnić możliwość ucieczki, wszyscy byli wprowadzani w takich workach na głowę i w kapturach jeszcze jakiś.
Wow.
Nawet jeżeli się znajdowali gdzieś poza celą, gdzieś były, gdzieś mieli przejść, bo tam też było jedno skrzydło, które się zajmowało na przykład.
Żeby się nie mogli tam odnaleźć.
Tak, żeby w ogóle nie wiedzieli, jak to jest rozplanowane, jak to wygląda, bo też było właśnie skrzydło na przykład szpitalne. No to jak,
mega creepy.
Tak, jak tam szłaś, to nie widziałaś nic. Jakby 2 lata jesteś i jedyne co widzisz, to jest tylko i wyłącznie twoja cela i przez godzinkę może trochę słoneczka. Ale to też miało na celu to, chodziło o to, żeby w tych więzieniach nie powstawały takie relacje, że po wyjściu z więzienia by się jakieś szajki na przykład tworzyły, żeby po wyjściu na wolność oni się nie mogli rozpoznać. Przy najczęstszym 2-letnim pobycie tam nie widzieli żadnego człowieka przez 2 lata. Nikogo.
Wow.
No, ale muszę przyznać, że jest jedna rzecz w tym więzieniu, którą uważam za bardzo spoko. Tak serio. I wydaje mi się, że super jest...
Własny ogródek?
Nie. Znaczy własny ogródek zawsze spoko. Ale bardzo fajne jest to, że więźniowie mogli mieć zwierzęta. No. Mogli mieć koty, króliki albo ptaki.
No, totalnie bym wolała być w więzieniu, w którym nie muszę mieć nic wspólnego z innymi ludźmi i mogę mieć zwierzęta.
No, to brzmi jak twój raj na razie.
I robić meble. Wow, w ogóle zajebiście.
O Jezu. No dobra, poczekaj jeszcze z opinią chwilę. Ale tak, czuję o co ci chodzi. Ale w ogóle nie, naprawdę wydaje mi się, że jakby posiadanie zwierzęcia, nie mówię o jakichś tam skrajnych, wiesz, przypadkach, jeżeli rzeczywiście tym zwierzęciem się zajmowali, no to też wzbudza, wydaje mi się, i empatię. No i też jak jesteś tak odizolowany od całego świata, to na pewno pomaga po prostu, nie wiem, nie zwariować w tym wszystkim. Jak masz takiego towarzysza,
no tak,
kota na przykład, Boże, spoko. Akurat to uważam, że spoko. I też widziałam kiedyś jakiś dokument o więzieniu, ale nie pamiętam totalnie, co to było. I tam więźniowie zajmowali się psami ze schroniska. I to też było takie terapeutyczne, tylko że oni, nie wiem, czy oni je mieli w swoich celach, czy po prostu tam było jakieś miejsce, gdzie oni się tam przychodzili, głaskali te psy, karmili, kąpali, wyprowadzali, więc akurat to, jak chodzi o system resocjalizacji, wydaje mi się naprawdę świetnym pomysłem.
No, poza tymi takimi seryjnymi mordercami, którzy mordują zwierzęta od dziecka.
No tak, to by trzeba było pewnie, wiesz, wytyczne znaleźć, jak to zrobić, kto dostaje na przykład zwierzę, nie? I jak się nim zajmuje i tak dalej. Ale super było połączenie na przykład właśnie schroniska, na przykład z placówką więzienną, nie wiem, gdzieś tam to jest, wydaje mi się, naprawdę spoko. No ale mimo wszystko to w odosobnieniu spali, jedli i pracowali. Mieli dostęp do Biblii i to była jedyna lektura, co akurat tak naprawdę jest troszkę małym pocieszeniem w tej sytuacji, ponieważ większość z więźniów była analfabetami. Okej. No ale nawet dla tych czytających, no nie mieli dostępu w ogóle do żadnych gazet, nie mogli otrzymywać listów ani od rodziny, ani od przyjaciół, ani od kogokolwiek. Wiesz, tak w sumie dla złapania perspektywy, no to można powiedzieć w sumie tylko tyle, że aktualnie izolatka jest najgorszą karą we współczesnym więzieniu, ale to tak just saying. No i cisza, to jest też ciekawe, że cisza była tak istotnym elementem tego miejsca, bo tam oni chyba mieli kontemplować te swoje grzechy. I to było tak istotne, żeby było cicho, że nawet strażnicy mieli pozakładane skarpety na buty, że jak idą korytarzem, żeby nie było słychać tego dźwięku, tego echa kroków. No. I podczas obchodów wózki też miały, ja już nie pamiętam jak to było, ale te wózki, które oni tam pchali, nie, tym z żarciem czy coś, to one też miały nakładki na koła, żeby je wygłuszyć.
Wow.
No więc to była taka absolutna cisza cały czas. Przez to wszystko osadzeni tracili...
Nie, czy można zwariować w ogóle.
Dokładnie. I oni właśnie tracili całkowicie poczucie upływu czasu i kontakt z rzeczywistością. Aktualne badania psychologiczne pokazują, że taka długa izolacja prowadzi do pojawienia się zaburzeń psychicznych, takich jak paranoja, ataki paniki, bezsenność czy depresja. A najgorsze jest to, że kiedy ci więźniowie zaczynali mieć objawy, co było totalnie normalne właśnie tych zaburzeń, to dostawali kary, o których zaraz opowiem. Jak chodzi o te metody pilnowania, kto jest kim w ogóle, nie? No bo to był 1829 rok, jak to było otwarte. Nie było wtedy możliwości fotografowania więźniów, bo fotografie wynaleziono w 1839, czyli 10 lat po otwarciu więzienia i też to nie było takie dostępne od razu dla wszystkich, nie? O pobieraniu palców, odcisków palców to chyba nie muszę mówić, no bo wtedy tego się też nie robiło. Więc więźniowie dostawali swój numer, zapisywano imię, nazwisko i krótki opis. I teraz ci przeczytam opis pierwszego więźnia, którego tam przyjęli. Pierwszym więźniem był Charles Williams, osadzony na 2 lata za kradzież. No i teraz ci czytam oryginalny opis oficjalnej strony więzienia. I brzmiało to tak. Więzień numer 1, włamywacz. Czarna skóra jasnego odcienia. Wzrost 1,70 m. Rozmiar buta 44. Blizna na nosie, blizna na udzie. Szerokie usta, czarne oczy. Z wykształcenia farmer, umie czytać. Ukradł. Jeden zegarek za $20 i złotą pieczęć za $3 i złoty klucz. Skazany na 2 lata z obowiązkową pracą.
Okej.
Okay. Spoko kara. 2 lata za zegarek za 20 dolców i złotą pieczęć.
No ale wtedy $20 to było... Jakoś super dużo.
Nie wiem, ile było za konia, ale mogło być więcej.
No. Na pewno było.
No dobra, to czas na najmroczniejsze karty tej historii, czyli stosowane tam kary. Takim najbardziej znanym strażnikiem, najokrutniejszym, który się po prostu lubował w wyznaczaniu tych kar i nie tylko w wyznaczaniu, ale też w ich wykonywaniu, był strażnik, czekaj, jak on miał na nazwisko, o Boże, nie zapisałam i zapomniałam, ale chyba Smith, nie jestem pewna. W każdym razie miał ksywkę hard boiled, czyli tak się nazywa jajka gotowane na twardo, więc pewnie trochę chodziło o to, że jest twardy. No nie wiem.
Okay.
W każdym razie, jak chodzi o kary? Taką najpopularniejszą karą było ograniczanie racji żywieniowych do samego chleba i wody oraz umieszczanie skazanego w całkowicie ciemnej, małej celi, czasami nawet na cały miesiąc. Wiesz, tam nie miałaś światła, dostawałaś tylko chleb i wodę.
Jezu.
Kolejną z kar były tak zwane kąpiele wodne. I tutaj akurat widziałam jakby dwie różne wersje tych kąpieli wodnych. Jedne kąpiele wodne były wykonywane w pomieszczeniu, a inne były na zewnątrz, ale kąpiele wodne ten Hardboiled właśnie podobno uwielbiał stosować tylko podczas zimy i wtedy wywlekano więźniów na zewnątrz i polewano ich lodowatą wodą na mrozie i to było do tego stopnia zimne, że im ta woda zamarzała bezpośrednio na skórze. Po czym wrzucano ich do celi po prostu, wiesz, tam nagich, zmarzniętych, no też pewnie nie jeden zmarł z powodu wymierzenia takiej kary. Kolejne to jest, sorry, że śmieję, ale mam trochę problem z tłumaczeniem tutaj, mat chair i szalone krzesło, nie wiem, szaleńcze krzesło, chyba nie ma dobrego tłumaczenia do tej formy tortury akurat. W każdym razie to, znaczy wszystkie są straszne, ale to dla mnie jest jedna z takich gorszych. Przypinano skazanego pasami, takimi baskurzanymi i sznurami, tak mocno do tego krzesła, że w ogóle nie mógł się ruszyć. Był tak ciasno związany, że często odcinało krążenie w żyłach więźniom podczas tej tortury, co nieraz kończyło się amputacją na przykład kończyn. I oni zostawali w tym krześle tak wcale byli, wiesz, związani, że w ogóle się nie mogli ruszyć. Na przykład w tym krześle zostawali na 2 dni, więc siedzieli we własnym kale, we własnym moczu, nie mogąc się ruszyć. Ale wiesz, to są jakieś takie, jak średniowieczne tortury, nie? Ale wiesz, z jednej strony masz reformę, odnalezienie tych dobroci w tych ludziach, gdzie kary masz takie totalnie ze średniowiecza. Kolejne. Kolejne to jest... Ja po prostu nie wiem, one są wszystkie tak straszne, że trudno mi jest je wartościować, która jest gorsza, czy która jest lepsza. Bo było też miejsce, takie po prostu miejsce pod blokiem więziennym numer 14, które nazywano po prostu dziurą, no jakby słusznie, bo to była dziura, tak serio wykopana dziura, to nam się może przypomnieć milczenie owiec, nie? Jak to... Put the lotion on your skin. I w tej dziurze było mnóstwo szczurów, karaluchów, syf, nie było tam światła. I więźniowie spędzali tam kilka dni o samej wodzie i chlebie i pewnie o ten chleb musieli walczyć z tymi szczurami. No.
Nie, jest takie straszne.
No więc wiesz, po czym pojawiały się infekcje, pewnie te szczury ich gryzły. No. A jeszcze, jeszcze nawet nie przeszłam do paranormalnych, a już jest masakra.
Ja wolę paranormalne.
Ale najgorsze zostawiłam na koniec. No taką już chyba najokrutniejszą z tych kar był żelazny knebel. To była wyszukana kara, stosowana głównie za to, że jeżeli więźniowie próbowali ze sobą rozmawiać z innymi więźniami, co było najgorszym, co mogłaś zrobić najwyraźniej w tym więzieniu. Ciężko trochę opisać, co to był ten żelazny knebel, ale spróbuję. To było coś na kształt takiej żelaznej obręczy, którą zakładano dookoła języka. Do całości był przyczepiony łańcuch i to trochę jak kaganiec wygląda, nie? Jak pies ma kaganiec ze smyczą. Do całości tego, do tego kagańca tam był przyczepiony łańcuch, który z kolei był przyczepiony do nadgarstków, które skuwano za plecami. Może ja wrzucę fotkę na Instagrama, bo w sumie nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam.
Znaczy, wydaje mi się, że dobrze to wytłumaczyłaś, ale tak, pewnie jest zdjęcie.
Dobra, ale wrzucę, niech będzie dodatkowo. Czyli oni przy każdym ruchu, gdzie mieli te ręce z tyłu, rozcinali sobie policzki i język. I też gdzieś czytałam, że więźniowie czasami, którzy już nie wytrzymywali w tych celach, w tej izolacji, gdzie po prostu, wiesz, pojawiły się u nich naprawdę ciężkie zaburzenia psychiczne od tego wszystkiego, specjalnie na przykład rozmawiali z kimś, czy próbowali rozmawiać z kimś, żeby dostać tę karę, żeby po prostu popełnić samobójstwo w taki sposób. Bo większość przy tym żelaznym kneblu się wykrwawiała po prostu na śmierć. Także te wszystkie kary to było takie, że no to nie, często to po prostu był wyrok na ciebie. I często ci więźniowie po prostu sami się decydowali na to, no żeby po prostu już skończyć ze sobą.
Matko, ten knebel brzmi mega strasznie.
No to jest... Nie wiem. Ja w ogóle nie wiem trochę, jak można wpaść na te rzeczy, chociaż kiedyś byłam w Muzeum Tortur w Pradze i powiem ci, że grubo. Tam było głównie średniowiecze i 100 sposobów na zabicie człowieka, naprawdę.
Jezus Maria, nie, w ogóle nie mogłabym chyba pójść takiego muzeum.
Ja niestety, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to źle nie zabrzmiało, fascynują mnie te rzeczy.
Byłaś ciekawa.
Tak, byłam ciekawa i fascynują mnie te rzeczy, aczkolwiek widzę poziom Nie no, to jest chore gówno, nie?
Mnie wszystko boli po prostu od razu.
No, w każdym razie. W 1913 skończono z tymi pojedynczymi celami, no bo widzieli, że jakby nie przynosi to żadnych skutków, wręcz w sumie odwrotne. W 1940 roku więzienie zostało przekształcone w więzienie o zaostrzonym rygorze. W 1956 otworzono cele śmierci, czyli tam, gdzie są osadzeni czekający na wyrok śmierci. I to był ostatni taki jakby dodatek do Eastern State Penitentiary, a w 1970 roku więzienie zostało zamknięte. Czyli do 1970 roku to więzienie funkcjonowało. Co jest też dla mnie niesamowite po prostu, że przez taki okres czasu ono funkcjonowało. Nawet wiesz, sam sposób, jaki ono było zaprojektowane.
No tak.
A też ciekawe jest to, że więzienie prowadziło dokumentację wszystkich zgonów, które tam miały miejsce. Czasami te powody śmierci podane w dokumentach to po prostu się w pale nie chcą zmieścić. Taki moim zdaniem wybrałam najciekawszy przykład, gdzie podali, że jeden z więźniów jako przyczynę zgonu miał masturbację wpisaną.
Okej. Ciekawe.
Słodka śmierci. No dobra, to przechodzimy do paranormalnych aktywności.
Jej!
Pierwsza w ogóle zanotowana tam paranormalna aktywność dotyczy ich najsłynniejszego więźnia, którym był Milena. Już wiesz.
Tak, wiem, był nim Al Capone.
Tak, a dokładniej, uwaga, Alphonse Scarface Capone. Nie wiedziałam, że on miał na imię Alphonse. To mnie trochę zaskoczyło.
Ja nie wiedziałam, że miał Scarface.
Tak, on jest, to jest oryginalny Scarface. Tak, miał bliznę przez policzek. Mm-hmm. I w ogóle, ciekawostka, że nie wiem, czy już wyszedł ten film, czy dopiero wyjdzie. Będzie film o Alu Capone, w którego główną rolę wciela się troszkę mój taki crush filmowy Tom Hardy. Także nie mogę się doczekać.
Nie wiedziałam, że twoim filmowym crushem jest Tom Hardy. Myślałam, że tylko Hulk.
Tylko Hulk. Nie no, Hulk jest jedynym typem, który nam się wspólnie podoba.
Ale tylko młody.
Tak, jak on się w ogóle nazywa?
Bo się tam nie pamiętam.
Mark Ruffalo.
Mark, tak.
No. Czy tam Ruffalo. Mark, pozdrawiamy.
Mark Ruffalo, pozdrawiamy.
Więc Al Scarface Capone został zamknięty w Eastern State Penitentiary po masakrze w Dniu Świętego Walentego. Oczywiście nie za samą masakrę, ale pod pretekstem posiadania broni w kinie. Został skazany na 8 miesięcy, ale jego cela, to tak między nami, się dosyć różniła od tych cel innych, standardowych, o których ci przed chwilą opowiedziałam. No bo jak się z bossem mafii, no to wiadomo, nie ma to tamto. I cela została udekorowana według jego życzenia i miał tak, zdobione meble, piękne drewniane biurko, najlepsze jedzenie, które mu tam dowozili, obrazy zawieszone na ścianach, nielimitowane rozmowy przez telefon i najlepszą rozrywkę tamtych czasów, czyli radio.
Wow.
Stare, patrzyłam na zdjęcia tej celi i trochę wygląda jak moja kawalerka. Serio. Serio, miałam takie, oh fuck. Capone, wiem, co przeżywałeś. Przeżywam to samo codziennie. Te tortury.
Wow. Muszę sobie obczaić.
W ogóle ta cela dalej jest urządzona, bo teraz Eastern State Penitentiary można zwiedzać. I ta cela jest dalej tak samo urządzona, jak była wtedy, jak Al Capone tam siedział. Więc jest na czym oko zawiesić. Także może to też wrzucę na Instagrama. Też to wrzucę. A co?
Wow, totalnie wygląda jak...
W Google Maps?
Totalnie... Tak, wygląda totalnie jak ta knajpa w Krakowie, jak ona się nazywała.
Echeveria.
Tak, wygląda jak Echeveria.
Jezu, rzeczywiście.
100% po prostu, jak ten korytarz, jak się wchodzi zaraz na początku.
A w Echeverii kiedyś było łóżko zresztą, na którym się siadało, to też jest ten klimat na maksa.
Tak.
No dobra, ale duchy, Milena, duchy.
Duchy.
Więc Jimmy Clark był jednym z zamordowanych właśnie w tej masakrze w Dniu Świętego Walentego. I podobno Al Capone krzyczał i błagał, żeby ktoś o imieniu Jimmy zostawił go w spokoju. Strażnicy wtedy sprawdzali, co się z nim dzieje. Podobno cały się trząsł. Ale uwaga, nie bez powodu używam tego przykładu jako pierwszy. Jako nasze pierwsze paranormalne doświadczenie. Bo I call bullshit here. Ponieważ Al Capone wtedy od dłuższego czasu był zarażony kiłą, która w ogóle się inaczej nazywa syfilis. Myślałam, że są dwie różne choroby, ale dzisiaj się dowiedziałam, że nie. I on tego syfilisu, tej kiły, nie leczył. A u osób zarażonych pojawiają się halucynacje, złudzenia, zaburzenia poznawcze. Więc Jimmy, sorry, ale nie do końca wierzę w to nawiedzenie. Co nie znaczy, że inne przykłady z Eastern State Penitentiary mnie nie przekonują, bo jak najbardziej, tak?
Czyli nawiedził go po prostu syf.
Tak, to dokładnie miał syfa. I wydaje mi się, że akurat tu raczej większa sprawka kiły niż prawdziwych duchów.
Ducha.
No ale to zostawiam oczywiście każdemu do rozważenia.
Bierzcie w co chcecie.
Bierzcie w co chcecie, ja wierzę w kiłę. Nie zabrzmiało to dobrze, ale okej. Dobra, przechodzimy do kolejnych. W bloku więziennym numer 12 słychać śmiech, który staje się głośniejszy, im jesteś go bliżej, po czym jak go mijasz, on się zamienia w krzyk. Kolejne... Znowu, polskie tłumaczenia czasami naprawdę niszczą te straszne rzeczy, bo evil cackle nie brzmi tak samo jak złowieszcze rechotanie, aczkolwiek domyślam się, że naprawdę może to być creepy, gdzie podobno jeżeli nie zwracasz uwagi na ten rechot, to słyszysz swoje imię, jakby coś cię wołało.
Wow.
Też było tam oczywiście sporo łapaczy duchów, paranormal investigators, którzy złapali na EVP, czyli ten electronic voice phenomenon, głosy. Tam były takie frazy jak I'm lonely, czyli jestem samotny, get out of here i watch your back. Kolejne zanotowane tam paranormalne doświadczenia to są na przykład cieniste figury dwóch zamordowanych strażników, które można zobaczyć tylko i wyłącznie we wieży strażniczej, która tam jest. No i w ogóle tych cienistych figur jest tam bardzo dużo. Często też jakby ludzie, nie tylko nawet w przypadku Eastern State, ale ogólnie ludzie mówią o tym, że duchy przechodzą przez ściany, nie? I z tym przechodzeniem przez ściany to jest dosyć ciekawa rzecz, bo gdzieś kiedyś czytałam, że duchy przechodzą przez ściany dlatego, że za ich życia tych ścian tam nie było. To znaczy, wiesz, poruszają się po ścieżkach, które już znają, a że Eastern State też przechodziło jakieś tam zmiany, to dla nas to wygląda, jakby duch wchodził w ścianę, a powiedzmy dla tego ducha on po prostu idzie ścieżką tej jakby ściany, ta ściana jakby nie istnieje w jego rzeczywistości, w jego, nie wiem jak to nazwać, wymiarze. Oczywiście standardowy też zestaw, taki jak słychać jęki, dźwięk łańcuchów, szepty. No ale jeszcze jest jedna rzecz, o której bardzo chcę powiedzieć tutaj. I to jest najstraszniejsze wideo, jakie widziałam w życiu dokumentujące paranormalne wydarzenie. I tak mówię serio, widziałam tego trochę, to wydaje mi się najbardziej wiarygodne i mam ciary po prostu zawsze jak to widzę. Nagrane przez, jak myślisz, przez kogo, Milena? Zgaduj.
Czyżby to była jakaś amerykańska gwiazda telewizji?
Zach Bagans, czyli Ghost Adventures. To jeszcze był ten sezon, kiedy Zach nie był całkiem Zachiem. Jeszcze się chyba trochę powstrzymywał. Ale serio, to wygląda naprawdę wiarygodnie. Jest nagranie korytarza, który jest ciemny na końcu. I naprawdę widać tam postać, ale to jest niesamowite, bo ta postać jakby nie jest, ani nie jest z takiej stałej materii, ani z gazu, ani z cienia, nie wiem jak to opisać. I wygląda jakby biegła w stronę kamery, w pewnym momencie się rozmywa w powietrzu. Tak rozpływa po prostu. I może to nie brzmi super strasznie, ale polecam wam bardzo zobaczyć to wideo, bo ryjebanie, naprawdę. Jest w tym coś takiego, naprawdę, że cringe factor 10 na 10 daje.
Ale nie sądzisz, że skoro to jest Ghost Adventures, to zostało to...
Wiesz co? Nie, ale dlatego też tak nie uważam, że oni to tam... Bo jakby Ghost Adventures nie potrzebują dużo, żeby ściemniać, typu it's a ghost! Albo słychać na EVP jest he said get out of here! Oni nie potrzebują takich rzeczy, żeby zrobić sobie klimat, że o Jezu, ile tu jest duchów, 50 duchów na sekundę. Poza tym też jakby to zjawisko, które oni uchwycili akurat na kamerze, było wcześniej zgłaszane i dalej zgłaszane, że to widać, że ludzie to widzą tam, jakby tą pędzącą taką postać, taki cień, który się rozpływa. Także serio, tak w tym wypadku, muszę to powiedzieć, w tym wypadku Zach wydaje się być wiarygodny, naprawdę. I Ghost Adventures zyskuje nowe oblicze. Ale właśnie to jest to, o czym kiedyś gadałyśmy, nie? Że jak ktoś ściemnia na każdym kroku, to nawet jak się zdarzy coś takiego legit, to i tak w to już nie wierzysz, nie? Bo to Zak.
Nawet jeśli sfabrykowane, to mówisz, że dobre gówno.
Jak sfabrykowane, to brawo dla postprodukcji, ale wydaje mi się, że ono chyba też jest nawet uznawane za jedno z najbardziej wiarygodnych dowodów na istnienie duchów.
Serio? Mhm.
Wyślę ci. Nie wiem, czy to wrzucę na Instagrama. Nie mogę aż tyle wrzucać na tego Instagrama. Nie wiem, czy umiem wrzucać filmy
Czemu?
Na Instagram.
To jest nasz Instagram.
Dobra, zrobimy tam, co chcemy. To jest nasze. Kolejna jest taka historia, chyba najbardziej znana historia z tego miejsca. Jest to historia Garego Johnsona, który jest kowalem. I został zatrudniony tam już po zamknięciu tego więzienia w ogóle. Miał usunąć w Eastern State Penitentiary 140-letni zamek z jednej z celi, która od 140 lat nie była otwierana. Nieźle. I podczas wykonywania tej swojej pracy, jak już tam się wziął, to cały czas czuł się źle, jakby był kontrolowany przez coś innego. Czy coś dziwnego.
Okej, może ktoś tam chlusnął.
Chlusnął, ale nie usnął, bo po otworzeniu zamka, albo usnął, nie mógł się ruszyć. Ani nic powiedzieć.
Zatkało.
No, ale nie, teraz jest naprawdę straszne, bo to też jest tak, że on jakby nie chce o tym doświadczeniu za bardzo opowiadać. On też nie staje nigdy jednostronnie, że to było paranormalne, ale mówił, że jak otworzył, to widział twarze dookoła siebie. Podobno ściany wyglądały, jakby się topiły przez to, że tam było tyle tych cienistych postaci, że jakby to jakby otworzył jakieś bramy do piekła. Mhm. Opisywał też, że miał to OBE, czyli Out of Body Experience po polsku. Wiedziałam, że tego nie przeczytam. Czekaj jeszcze raz. Po polsku eksterioryzacja. A?
Wow, nie wiedziałam, że takie słowo istnieje.
Ja też, ale wiem, czemu go się często nie używa. Trudno wymawia.
Ale się uczycie z nami, co?
No.
Historia, język polski, języki.
Czego tu nie ma. W każdym razie OBE, bo tak będzie łatwiej. To jest coś takiego, że widzisz jakby siebie poza swoim ciałem. Tak jakby projekcja astralna trochę. Czyli on widział wszystko to, co jemu się dzieje. Widział te postacie, te twarze. Jakby i będąc sobą, i z góry.
Wow.
Powiedział też, że słyszał szept ponad 100 osób i że to było naraz. I krzyki tych 100 osób naraz. No i to jest ciekawe, że on jakby... To, co ja ci teraz opowiedziałam, to jest historia, gdzie ludzie próbowali z niego wyciągnąć, co tam się wydarzyło i tak dalej. I dopiero po kilku rozmowach udało się to gdzieś zlepić w taką jedną całość, że on w ogóle nie chce o tym rozmawiać bardzo. Mhm. Oprócz tego oczywiście zestaw klasyczny, słychać kroki, problemy ze sprzętem elektronicznym, uczucie zimna, te cold spots, takie bardzo charakterystyczne, uczucie, że ktoś cię obserwuje. No i jeżeli Milena, ty... I nasi słuchacze, jeżeli ktoś ma ochotę przeżyć taki spacer, akurat audio spacer po Eastern State Penitentiary, to bardzo polecam, bo jest dostępny z przewodnikiem na ich stronie, a tym przewodnikiem jest nikt inny jak Steve Buscemi. Także...
Wow, ale super, ale chyba będę się bała.
Nie to wiem, akurat ten, to zwiedzanie z przewodnikiem, ono nie jest paranormalne. Ono jest raczej takie, ono jest, ja tutaj powiedziałam dużo więcej niż w tym, ale dla Steve'a Buscemi bardzo polecam posłuchać. Po prostu on jakby mówi tak, przechodzimy teraz do bloku tego i tego. Tutaj znajdowały się na przykład kobiety, a teraz idziemy do celi a la Capone i tam opisuje to. Więc można sobie to naprawdę fajne takie...
Ale jest z wideo to?
Wiesz co, z wideo trzeba kupić, więc ja słuchałam bez wideo, bo jestem biedakiem. No, ale jak ktoś ma hajs, to polecam, pewnie. A teraz też to jest jeszcze ciekawe, że w tym miejscu organizowane są chyba w Halloween, czy tam w okresie w październiku, chyba październik jest ogólnie takim miesiącem Halloween w Stanach, to są organizowane, taki dom strachów jest tam robiony, co jest dla mnie bardzo ciekawym tematem trochę, bo na przykład w Polsce jest trochę inna kultura dotycząca takich miejsc, że to są miejsca pamięci, nie? U nas się podchodzi do takich miejsc z dużym szacunkiem i na przykład nie wyobrażam sobie, żeby zrobili nawiedzony dom w Auschwitz, powiedzmy. Wiesz, o co chodzi? Że to miejsce, Eastern State Penitentiary, to jest miejsce tragedii naprawdę wielu ludzi.
No tak.
I jak tam, sama jestem charakteryzatorką, uwielbiam przebieranie się, malowanie i tak dalej, ale robienie w takim miejscu, wiesz, bój, przebieranie się za tych więźniów, jakieś szkielety i tak dalej. Ja rozumiem, że jest fan w nawiedzonych domach, bo ja uwielbiam takie rzeczy, ale nie wiem, co ty o tym sądzisz na przykład.
Ale my w ogóle mamy w Polsce jakąś taką atrakcję nawiedzoną? Taką, że to jest atrakcja?
Taka, w której było naprawdę jakieś miejsce tragedii? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Wiesz co, na pewno są... W Krakowie jest kilka takich domów nawiedzonych, ale one są jakby po prostu w kamienicach, mieszkania przerobione na właśnie taki nawiedzony dom. W jednym byłam. Było super strasznie. Jakby z jednej strony wiesz, że to są ludzie poprzebierani, ci tam łapią za nogę i przechodzisz przez jakieś miejsca. Musisz znaleźć klucz, więc to jest takie trochę między escape roomem a domem strachów. Ale no nie wiem, dla mnie to było super przeżycie. Ja się bawiłam naprawdę świetnie. Tylko, że no tak jak mówię, to było po prostu mieszkanie zaaranżowane na dom strachów. Stara kamienica, nie? I tyle. A nie prawdziwe, historyczne miejsce pamięci, gdzie ludzie byli mordowani, torturowani. No nie wiem. Ja jakoś nie czuję tego do końca. Zwłaszcza jeżeli tam pojawiają jakieś paranormalne aktywności, tym bardziej... Nie wiem, robienie domu strachu w takim miejscu dla mnie jest trochę nie okej. Nie wiem, jak ty czujesz z tym?
W sumie sama nie wiem, trochę nie mam zdania chyba w tej kwestii. To jest w sensie, no tak, no rzeczywiście jak myślę sobie o, nie wiem, jakichś takich miejscach pamięci w Polsce, no to rzeczywiście trochę sobie nie wyobrażam, żeby, nie wiem, biegały tam dzieciaki przybrane za duchy czy coś.
No może też, wiesz, zależy ile czasu minęło, bo na przykład jest zamek Czocha, o którym kiedyś na pewno bardzo chętnie opowiem, w którym są organizowane takie spacery z duchami, czy noce z duchami, tylko wiesz, to jest, nie wiem, chyba średniowieczny zamek. No i inaczej się troszkę patrzy na te rzeczy, które są bardzo odległe, a inaczej się patrzy na więzienie, które zostało zamknięte w 1970 roku, nie?
No tak.
To jakoś dla mnie, nie wiem, na przykład jak słuchałam też o tym więzieniu innych podcastów, czy czytałam inne rzeczy, to wszyscy bardzo pozytywnie się wypowiadali, że super jest ten właśnie, że super jest ten dom strachów, który tam jest organizowany i tam ci poprzebierani ludzie i tam, że musisz uciekać i krzyczysz. Jakoś ja nie wiem, ja tego nie kupuję do końca. Ale jak mówię, kocham domy strachów, uwielbiam.
No tak, no dziwne to jest rzeczywiście z jednej strony, a z drugiej strony, kurczę, z drugiej strony no to jest chyba też tak gdzieś wpisane w amerykańską popkulturę, te wszystkie właśnie, no właśnie te domy strachów, te nawiedzone miejsca i one wszystkie jakby są z tą samą historią, że tam się coś tragicznego wydarzyło, ale przekształcamy to w coś innego. No i to gdzieś tam chyba też się łączy z tym Halloween, że jednak no oni no jednak właśnie w zupełnie inny sposób świętują to. Więc nie umiem sobie tego w ogóle wyobrazić w Polsce, ale z drugiej strony nie wiem, jak myślę o Stanach i jakby... No nie wiem, też mi jakoś to bardzo nie przeszkadza.
Tak, bo znaczy mi to przeszkadza, mi to dopiero zaczęło przeszkadzać, kiedy ja to przełożyłam na polskie realia, na te nasze miejsca, które dla nas są takim miejscem historii i pamięci o tym, co się tam wydarzyło, o tych strasznych rzeczach naprawdę. A w Stanach, tak jak mówisz, rzeczywiście oni mają zupełnie inne podejście. Czasami mam wrażenie, że bym się prędzej z Marsjaninem dogadała niż z kimś ze Stanów, ale no tak. Tak, to jest zupełnie inna kultura, inne podejście do tych rzeczy. To co?
No, to już koniec?
No już koniec. To już wszystko.
Nieźle.
Więc już wiemy, jaka by była twoja idealna kara w więzieniu. Czyli siedzenie w izolatce i robienie mebli z kotem.
Tak. To prawda.
Ja myślę, że część pomysłów tam była okej.
Okay. Jakby w sensie wydaje mi się, że sam pomysł na to, że żeby tak trochę jednak odgrodzić tych więźniów od siebie, dać im pracę i dać im te zwierzęta i taką przestrzeń w sumie tą swoją z tym spacerniakiem nie jest zła. Ale jednak taka cisza i zupełna izolacja od siebie też na pewno nie jest dobra.
Dokładnie. Czyli dobrze, że ten system już nie funkcjonuje.
Dobrze. Bardzo dobrze.
No to co? To żegnamy się z wami na dzisiaj. Słyszymy się, mam nadzieję, że za tydzień. Staramy się to robić co tydzień, ale wiecie, różnie bywa.
Ciężko jest, słuchajcie. Nie ma łatwo w życiu i bywa różnie. Po prostu.
Tak. Meta. No to ja standardowo zapraszam was na naszego Instagrama, ale koszmar. Na YouTube'a, którego muszę zaktualizować, ale koszmar. Na Facebooka, którego też muszę zaktualizować, ale koszmar. No.
No.
I na naszego maila, ale koszmar@gmail.com. Bardzo by nam fajnie było, jakby ktoś się kiedyś odezwał.
Tak, napiszcie nam swoje historie straszne.
Napiszcie
z
nam,
Polski.
Możecie nam nagrać. No, jak tam czujecie? Z Polski, tak. Nie z Polski, co się wam przydarzyło, co się przydarzyło bratu, siostrze, kuzynowi, przyjaciołom, kogokolwiek.
Albo nawet jakieś polecenia, jeśli chcecie, żebyśmy o czymś opowiedziały.
Tak, bardzo chętnie. Jeżeli, o właśnie, jak macie jakieś nawiedzone historie z Polski, piszcie, nie krępujcie się. Czekamy z zapartym tchem. To do usłyszenia za tydzień.
Hej!